temat mało kulturalny, bo temat trucicieli na Wyspach Brytyjskich, okładka tygodnika Gazeta Polska, jak trują Rosjanie, rodzina z Skripalów, Sergiej Skripal i jego córka zostali, próbowano ich otruć, zamach przeżyli, przynajmniej do tej pory nie ma informacji, żeby cała akcja zakończyła się tragicznie. Jest retorsja, 23 rosyjskich dyplomatów ma opuścić Wielką Brytanię, a także rodzina królewska nie uda się na mundial, ani nikt z władz Wielkiej Brytanii, z rządu na mundial również nie pojedzie i została odwołana wizyta Siergieja Ławrowa w Londynie. To ciężkie kroki, ciężkie działa Londyn wytoczył przeciwko Moskwie.
No ciężkie, no zapowiadane są chyba jeszcze cięższe. Ja myślę, że jeżeli chodzi o mundial, to obecności, tak mówiąc brutalnie, obecności królowej, czy nieobecności królowej, nikt nie zauważy. Poważną sankcją rzeczywiście byłoby to, gdyby Wielka Brytania namawiała inne państwa i sama na taki krok się zdecydowała, żeby ten mundial zbojkotować, bo ja sobie nie przypominam rzeczywiście, nawet myśląc o olimpiadzie w Pekinie czy olimpiadzie w Soczi, to ja sobie nie przypominam dużej imprezy sportowej, która byłaby w tak fatalnej atmosferze się odbywała i jakby na której, za której organizację odpowiadał reżim, no już tak skompromitowany, bo tutaj przecież nie mówimy tylko o tym, co się dzieje, co się stało w Wielkiej Brytanii z rodziną Skripalów i no nie bezprecedensowym ataku, ale też mówimy o tym, co się dzieje w Syrii, no niemalże każdego dnia i to rzeczywiście ta sytuacja, moim zdaniem, kiedy ten mundial będzie się odbywać, no cała szkoda, że polska reprezentacja, znaczy nie szkoda, że się zakwalifikowała, ale szkoda, że akurat w czasie, gdy osiąga takie sukcesy, jest mundial w Rosji, bo to będzie ciężko oglądać po prostu.
Być może będzie bojkot, bo takie informacje też się pokazały, że być może drużyna Wielkiej Brytanii na mundial nie pojedzie. Anglii, przepraszam, nie ma drużyny Wielkiej Brytanii, jest drużyna Anglii, że drużyna Anglii na mundial nie pojedzie. Nic na to nie wskazuje. Polska, jak my się powinniśmy zachować? Czy my powinniśmy jakoś Londyn wesprzeć?
Znaczy, to co zrobił prezydent wczoraj i premier Mateusz Morawiecki, to moim zdaniem jest wystarczające, no bez przesady też jakby, oczywiście my powinniśmy lobować zawsze za tymi sytuacjami, kiedy ktoś staje się antyrosyjski, bo to jest w interesie Polski, żeby ambicje Kremla ograniczać, no ale z drugiej strony ta sytuacja bezpośrednio nas nie dotyczy, więc jakby no też jakby manewr, zakres naszego manewru, nie ma co wychodzić przed szereg i być świętszym od papieża tutaj w tej sytuacji. To, co zrobiły polskie władze, moim zdaniem to wystarczy. Zobaczymy, jak będą, na przykład, czy będą próby w jakiś sposób stworzenia jakiejś argumentacji prawnej, która by była oparta na traktacie waszyngtońskim, czyli traktacie północnoatlantyckim. I no i wtedy oczywiście podmiotowość Polski by się zwiększyła w tej kwestii, mielibyśmy coś więcej do powiedzenia, no ale ja raczej wątpię, mówiąc szczerze, to mimo wszystko, mimo tego, że ja uważam tą reakcję Wielkiej Brytanii za adekwatną i jakby no nie uznaję argumentów ludzi, którzy twierdzą, że to jest niepotrzebne robienie, prawda, kolejne szukanie konfliktu, bo ten konflikt stworzyła Rosja, a nie Wielka Brytania, to jednocześnie rzeczywiście jest trochę tak, że to jest kwestia bardziej polityki wewnętrznej brytyjskiej i May chce pokazać, że jest bardziej antyrosyjska od Corbyna.
No dobrze, ale mamy dzisiaj się odbędzie Rada Bezpieczeństwa przy ONZ, odbędzie się też spotkanie NATO, czy polski rząd, przedstawiciele polskiej władze w tych dwóch ciałach powinny lobbować za tym, żeby był jeden wspólny front, że to jest czas powiedzieć stop, że dalej nie wolno, bo po zabójstwie Litwinienki wydalono 5, jak dobrze pamiętam, dyplomatów i sprawa się rozmyła po kościach. Być może Polacy powinni bardziej, polski rząd bardziej naciskać, żeby tym razem doszło do realnych działań, które zniechęciłyby Rosję do trucia swoich byłych obywateli na terytorium krajów Unii Europejskiej.
No tak, to w ogóle jest sytuacja, tak jak powiedziałem, bezprecedensowa, bo w przypadku Litwinienki mieliśmy taką sytuację, że ktoś został truty, no były pracownik FSB został truty Polonem, który oczywiście publikował książki na temat różnych ciemnych stron putinowskiego reżimu. Natomiast w przypadku Skripala musimy pamiętać, że to był człowiek, który został wymieniony za 10 amerykańskich, czy no rosyjskich, ale przebywających w Ameryce śpiochów, tak zwanych. I jakby do tej pory standard w tym, że tak powiem, w tej polityce
polityce międzynarodowej bez standardów, szczególnie polityce dotyczącej służb, był taki, że ci, którzy zostali wymienieni, no są w pewnym sensie nietykalni, tak? A to jest tak, że Rosjanie najpierw tego Skripala Brytyjczykom i Amerykanom oddali, a następnie postanowili go otruć. I to jeszcze w jaki sposób postanowili go otruć, tak, że poszkodowana została nie tylko jego córka, ale też wiele postronnych osób, więc de facto był to nawet nie nawet nazywanie tego otruciem też nie tak precyzyjne, bo to był de facto atak chemiczny z użyciem gazu paraliżującego, czyli sprawa poważna. Pamiętajmy, jaka była reakcja Stanów Zjednoczonych po tym, kiedy reżim Asada przeprowadził atak chemiczny na ludność cywilną. Mi się w ogóle wydaje, że to jest bardzo ciekawe, bo chyba Donald Trump, którego tak wszyscy sądzali od czyjej wiary, oczywiście poza mną, bo ja byłem mądry, ale Donald Trump, którego tak wszyscy stworzył pewien precedens, znaczy pokazał, że z Putinem może takie zbombardowanie tej bazy w Serbii, albo może to zabicie tych najemników, oczywiście obywateli Rosji, nie wojska rosyjskiego, ale obywateli Rosji. Jeżeli nie pomaga, to też nie zaszkodzi, tak bym powiedział. Tak? Znaczy, że to nie jest tak, że zawsze metodą z Rosją jest appeasement i udawanie, że jak na nas plują, to deszcz pada. Trump pokazał, że takie ostre ruchy, Rosja też nie ma do końca narzędzi, żeby na nie odpowiedzieć. No bo oczywiście jest zagrożenie nuklearne, ale no to jest jakby broń ostateczna. Natomiast naciski, które Rosja w tej chwili wywiera, mówiąc o kampanii dezinformacyjnej, o próbach wpływania na procesy wyborcze, no to w pewnym sensie jest już maksimum, na które Rosja jest w stanie sobie pozwolić, jeżeli nie rozpocznie kolejnej operacji militarnej.
Mamy oświadczenie Białego Domu sprzed kilku godzin. Tutaj Donald Trump mówi wprost, Rosja jest odpowiedzialna za ten ohydny atak, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, więc być może buduje się jakaś koalicja i być może to widmo złożenia sankcji za aneksję Krymu i wojnę na wschodzie Ukrainy, no i wojnę w Donbasie się oddala. Być może Rosja bardzo nie chce, żeby sankcje były złagodzone i robi wszystko, żeby zmobilizować Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki do tego, żeby był zwarty, a sankcje były utrzymane. Przejdźmy za ocean. Nowy sekretarz stanu. Jak ty oceniasz tą zmianę?
No to zmiana była spodziewana. Troszeczkę to jest tak, że Rex Tillerson nie był dobrym sekretarzem stanu. Oczywiście my mamy do niego sentyment, bo dosyć ważną wizytę odbył w Polsce, powtarzając...
Był na Nowogrodzkiej jako jedyny szef Departamentu Stanu i
tak,
został odwołany.
Także troszeczkę może niepopularne jest mówienie, że nie był dobrym sekretarzem stanu w tej chwili, ale no nie był dobry, bo go odwołano. No, on jakby był w takiej o tyle trudnej sytuacji, że był bardzo specyficznej roli. To znaczy Trump rzeczywiście, ponieważ w polityce wewnętrznej często ma problemy z kongresem, który jakby no nie daje mu jednoznacznego poparcia we wszystkich swoich projektach, to Trump politykę zagraniczną rzeczywiście uznał jako takie swoje poletko, na którym może mieć istotne osiągnięcia i w moim przekonaniu ma osiągnięcia, chociażby mowa o Syrii, chociażby o ostrej grze, którą prowadzi z Pjongjangiem, czy która de facto doprowadziła teraz do tego, że Kim zmiękł. Natomiast rzeczywiście Rex Tillerson, jakby dla niego tam trochę nie było miejsca. To znaczy były te sytuacje, kiedy Rex Tillerson mówił coś, potem Trump mówił, że jest inaczej. Była oczywiście ta słynna sytuacja, kiedy rzecznik Tillersona i rzeczniczka Trumpa wymieniali uwagi na temat, który z panów ma większe IQ. To oczywiście taka sytuacja dosyć komiczna. I wydaje mi się, że to jest tak, że Mike Pompeo, to jest kolejne pokazanie chyba, że najlepiej w tej administracji Trumpa, która, umówmy się, ma swoje bardzo duże zasługi, ale jest administracją, tak mówiąc eufemistycznie, dosyć nietypową, to znaczy nie działa...
Zmilitaryzowaną.
Tak. Wygląda na to, że oprócz tego, że ci generałowie mogą się zgadzać z Trumpem, im chyba jest łatwiej zaakceptować trochę taką czasami burzę irracjonalności, która wybucha w Białym Domu. I rzeczywiście, o ile cywilni urzędnicy często nie rozumieją, dlaczego Donald Trump najpierw coś pisze na Twitterze, a potem dopiero im mówi, to generałowie chyba po prostu mają w tej kwestii doświadczenie, że zawsze z takimi rozkazami mieli do czynienia i to chyba jest dobry zwrot, a Pompeo myślę, że będzie dobrym z punktu widzenia Polski mimo wszystko sekretarzem stanu. Zobaczymy znowu, jak będzie się opierała jego współpraca z Trumpem, bo to jest najważniejsze.
No my mamy, czyli polski rząd mają swoje przejścia z aktualną administracją Departamentu Stanu i czasami jest tak, że co innego mówi prezydent, a co innego potem nawet co innego mówi w ciepłych, dyplomatycznych słowach mówił sekretarz stanu Rex Tillerson, a potem inne sygnały wychodziły z samego Departamentu Stanu, inne słowa mówiła rzeczniczka tegoż departamentu. Pan redaktor myśli, że pod dowództwem Mike'a Pompeo coś się zmieni w samym Departamencie Stanu, bo też mówiono, że problemem Rexa Tillersona było to, że on za mało sprzątał, za mało czyścił Departament Stanu z zastałych tam osób, z zastałych układów. To się teraz zmieni?
Że to jest ciekawe bardzo, bo opinia Rexa Tillersona była właśnie taka, że będzie bardzo dobrym o nim, że będzie bardzo dobrym menadżerem, no bo zarządzał bardzo wielką korporacją ExxonMobil, ale jak jeden z amerykańskich komentatorów słusznie zauważył, że problem z tym polega na tym, że ExxonMobil, on pracował tam 40 lat, no i się nauczył, jak ta firma działa, a o Departamencie Stanu, który jest zupełnie inną strukturą, na innych zasadach działającą, musiał się wszystkiego nauczyć w rok i wydaje mi się, że to, o co Trump właśnie mógł mieć zarzuty do Rexa Tillersona, to to, że za bardzo uległ temu biurokratycznemu takiemu lobby, który jest w Departamencie Stanu, bo to jest akurat taki departament, który jest olbrzymi, bo pamiętajmy, że ono odpowiada za politykę zagraniczną we wszystkich państwach, gdzie Amerykanie mają ambasady, za to, co ambasadorowie mówią na różnych spotkaniach, za politykę wobec krajów, o których być może nawet prezydent nie wie o tym, że one istnieją, a na pewno nie zna nazwy ich stolic. I nie wie, kto jest w tym kraju ambasadorem. Więc jakby Departament Stanu to jest taki typ biurokracji, o której demokraci zawsze mówili, że jak masz swoją biurokrację, to nie trzeba wygrywać wyborów. To znaczy, że ona jest bardziej stała niż ci wszyscy.
Głębokie państwo tak zwane. Tak, które ma urzędniczą pamięć i niezależnie kto jest szefem.
Z tym głębokim państwem to bym uważał, bo ostatnio widziałem, że jest taka teoria przez trochę psychozwolenników Donalda Trumpa na Twitterze, że właśnie głębokie państwo różnym politykom wszczepia jakieś chipy do mózgu. Były nawet zdjęcia, widziałem, że Obama miał mieć blizdę na czaszce, która była dowodem operacji, której głębokie państwo na nie przeprowadziło, więc to trochę jest...
To ciekawa teoria.
To jest bardzo ciekawa teoria, oczywiście. Natomiast już mówiąc poważnie, ciekawe jest jedna rzecz, której nie mógłbym nie powiedzieć, to znaczy, że Mike'a Pompeo na stanowisku CIA zastąpiła pani, która w filmie Zero Gravity 30, tym filmie opowiadającym o polowaniu na Bin Ladena, była grana przez bardzo utalentowaną aktorkę Jessica Chastain, jeżeli dobrze pamiętam, że tak się jej wymawia nazwisko i tak ona się nazywa. Bardzo rzeczywiście ja jestem wielkim fanem jej urody, więc można powiedzieć, po raz pierwszy mamy w administracji kogoś, kto był grany w filmie przez Jessica Chastain. I to jest... bardzo ważna
to jest,
informacja moim zdaniem.
Tak, szczególnie dla męskiej części komentatorów i obserwatorów życia politycznego za oceanem, ale też, o ile dobrze pamiętam, to jest pierwsza kobieta na stanowisku szefa CIA.
Tak.
To również bliższa zagranica, mianowicie kwestia Słowacji. Nie wiem, czy pan redaktor obserwuje tamtejsze zmagania rządu z demonstracjami obywateli po zamordowaniu redaktora Jana Kuciaka, czy to jest, pojawiła się tutaj informacja, że premier Fico jest gotowy zrezygnować pod warunkiem, że następca będzie z jego partii. Jakiś komentarz do Słowacji?
No nie, no jakby ja tylko mogę powiedzieć tak, że patrząc z punktu widzenia naszego interesu, to nie byłoby dobrze, by premier Fico zrezygnował. Chociaż rzeczywiście...
Dlaczego bym był taki bardziej europejski, że pokazał, my jako Słowacja jesteśmy tym krajem, który na tej tle brunatnej Polski, brunatnych Węgier przyjął euro, jest preeuropejski i my tak. Tutaj razem z wami, Brukselo, będziemy podporą.
Nie, znaczy w przypadku Fico to jest tak, Unii że on oczywiście w ostatnim czasie bardzo zmienił swoją retorykę i podczas chociażby szczytu V4 w Budapeszcie de facto jakby ktoś nie wiedział, kto to jest. To by stwierdził, że to jest jakiś po prostu no, brat Orbana, z którym został rozdzielony po porodzie. I rzeczywiście tak jest. No, ja się na Słowacji tak bardzo nie znam, więc nie chciałbym się mądrzyć, na czym polega ta sytuacja i na ile Fico jest odpowiedzialny. Bardziej wydaje mi się, że zdestabilizowanie sytuacji na Słowacji nie byłoby w tej sytuacji. Znaczy, no już sytuacja się zdestabilizowała, więc to trochę takie bez sensu mówienie, ale że to nie wpływa korzystnie na nasze z kolei interesy w Unii Europejskiej.
Czyli polski rząd nie powinien zacierać rąk, patrząc jak rząd Fico powoli upada i być może z tego upadku narodzi się rząd bardziej przyjazny, czy bliżej myślący o rozwoju Unii Europejskiej, Warszawie i Budapesztowi niż obecny rząd.
Nie, mi to jest ciężko stwierdzić naprawdę, czy rzeczywiście taka perspektywa jest. jak się okaże, że tak będzie, to odstrzekam wtedy swoje słowa.
Ostatni temat, wizyta, poniedziałkowa wizyta Angeli Merkel w Warszawie. Prasa wczoraj polska podała taką informację za Deutsche Welle, niemieckim dziennikiem. Ta informacja znalazła swoje potwierdzenie w informacjach, w sygnałach wysyłanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, więc wszystko wydaje się, że to jest pewne, że i pan minister Heiko Maas i kanclerz Angela Merkel przyjadą w poniedziałek do Warszawy. My wspólnie byliśmy na konferencji w Berlinie, o ile dobrze pamiętam, razem z premierem Mateuszem Morawieckim.
Dobrze, pan redaktor pamięta.
I tam wydawało się, że oczywiście była bardzo miła atmosfera, dużo dobrych słów, ale zero konkretów. To się powtórzy w poniedziałek w Warszawie?
No to trzeba poczekać na to, bo ja myślę, że są dwie takie podstawowe interpretacje. Albo jest taka interpretacja dla nas bardzo korzystna, czyli że Niemcy w pewnym sensie przymuszeni kryzysem w Unii Europejskiej związanym i z Brexitem, i z tym, co się stało na przykład w sprawie Skripala, bo to też ma wpływ na ich politykę, na to, jak ich polityka jest postrzegana wobec Rosji. Szukają sojuszników po prostu. Tak? No. Ja się obawiam drugiego rozwiązania. Nie wiem, które jest bardziej prawdopodobne, ale drugie rozwiązanie jest takie, no, że sprawa Nord Stream 2 jest przesądzona i Angela Merkel niejako w ramach pewnego trybutu dla polskich władz kupuje ten projekt za pieniądze takie najtańsze w dyplomacji, czyli właśnie wizytę, zapewnienia o przyjaźni i tak dalej. No to oczywiście będzie bardzo niepokojące i Niemcy wydają się zdeterminowani, bo skoro Angela Merkel wczoraj nawet nie czekała do momentu, aż te emocje antyrosyjskie związane ze sprawą Skripala opadną i zdecydowała się powiedzieć, że my nie jesteśmy gotowi na zerwanie stosunków z Rosją, no to znaczy, że oni są rzeczywiście zdeterminowani i te słowa, które z tej konferencji, o której pan redaktor mówił, zapamiętałem, to właśnie były słowa o tym, że Nord Stream 2 to jest projekt czysto ekonomiczny, co oczywiście jest nieprawdą i w ogóle takim tym, natomiast powtarzanie tego w kółko pokazuje właśnie tą determinację do tego, żeby ten projekt doprowadzi do skutku. A inna sprawa oczywiście, że poza Nord Stream 2 jest wiele innych tematów, o których można dyskutować, tylko że ja bym bardzo chciał, żeby polskie władze jeszcze tego nie odpuszczały, bo to naprawdę jest bardzo ważna rzecz.
Chociaż taka cena, żeby trochę przyjrzeć nas do opozycji i pokazać, że do nas Angela Merkel we własnej osobie przyjeżdża i to w 3-4 dni po wyborze, po zaprzysiężeniu jej nowego czwartego rządu, może być łechcące, ale rzeczywiście tania.
Tanie skóry nie sprzedamy, jak mówił Mariusz Pudzianowski.
To zobaczymy w poniedziałek. No dobrze, kto wygra wybory w Rosji?
Ja stawiam, ja uważam, że opozycja ma wielkie oczywiście szanse. Nie, 70-70, ja czytałem ostatnio, że taki jest prawdopodobny scenariusz, czyli 70% frekwencji, 70% poparcia dla Władimira Putina. To jest ta liczba, na którą został skalibrowany mechanizm wyborczy w Rosji. I jakoś tak mi się wydaje, że...
W 2004 roku w wyborach prezydenckich Władimir Putin miał 71,3%. W 2008 Dmitrij Miedwiediew 73%, w 2012 Władimir Putin znowu wrócił na fotel prezydenta, miał 71,3%. Tutaj ta trójka jest niepokojąca, ona się zawsze pojawia z tyłu.
Tak, ale jak widzimy, no bo tak jak powiedziałem, demokracja rosyjska jest w przeciwieństwie do demokracji europejskich i amerykańskich dobrze skalibrowana, przynosi te same rezultaty, jest przewidywalna. Dlatego no to tylko pozazdrościć.
Ksenia Sobczak nie ma szans.
No, znaczy ma szansę oczywiście na wiele różnych rzeczy, prawda, bo to pewno skorzysta na tym, że jest teraz kandydatem, ale no na prezydenturę jednak chyba nie.
No dobrze, więc nie będziemy z wypiekami na twarzy czekać do niedzieli i już dzisiaj państwu poinformujemy, że na kolejną kadencję wybrany został Władimirowicz Putin w Rosji. Tutaj niespodzianek nie będzie. Maciej Kurzyszek był gościem Poranka Wnet, dziennikarz, szef działu Świat Tygodnika Gazeta Polska. Dziękuję.